Przepraszam, tu nie te święta. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu z podcastem Papa Cafe. Ja jestem Papa i to ja przez najbliższe kilkanaście, a może i dłużej minut ponawijam dla Was na kilobajt oraz popluję w gąbkę mojego rejestratora dźwięków, za pomocą którego to wszystko zostanie zarejestrowane i później wypuszczone w sieć specjalnie dla Was, do Waszych podcastoodbiorników, do Waszych głośników, słuchawek i wszelkich urządzeń odtwarzających, dzięki którym to słuchacie mojego głosu w Waszych domach, tramwajach, samochodach, na spacerze i gdziekolwiek jesteście. Wow! Ale normalnie pozytywnie jestem naładowany. Mamy taki okres świąteczny. Tak, święta. Święta kwitną w mojej głowie. Przynajmniej odrobina wolnego czasu, gdzie można się zupełnie odstresować, a ja postanowiłem ponownie usiąść przed mikrofonem i troszeczkę do Was pogadać, a będę dzisiaj mówił w zasadzie o dwóch, trzech rzeczach, które ostatnio troszeczkę w głowie mi utkwiły. Jedną z tych rzeczy jest rokowa msza święta. Tak, mamy okres świąteczny i wyobraźcie sobie, że idziecie do kościoła, a ksiądz z ambony, zamiast śpiewać te pieśni, które zazwyczaj się w kościele śpiewa, wyśpiewuje je po prostu w taki rockowy sposób, a ministranci oraz schola tworzą chórki, grają na perkusji, grają na gitarze. I proszę bardzo, moi drodzy, taka rockowa msza odbyła się w Świnoujściu, gdzie tam właśnie ksiądz, proboszcz z ambony wyśpiewywał w rytm nabijania perkusji i w akompaniamencie rockowych riffów gitary właśnie takie, no cały aranż mszy był właśnie w stylu rockowym. Wszystkie te modlitwy, wszystkie pieśni były właśnie w ten sposób zagrane w kościele. Oprócz tego, że było full wypas nagłośnienie, cała ta rockowa orkiestra, to były jeszcze światła rodem z dyskoteki. No i właśnie zastanawiam się, czym spowodowany został taki pomysł, żeby do kościoła zawołać tą młodzież z gitarami, z perkusjami i z tym całym sprzętem. Żyjemy w państwie, w którym ponad 90% mieszkańców deklaruje się jako katolicy, a niestety wygląda to troszeczkę gorzej, niż jest w rzeczywistości. Wszyscy sobie dobrze z tego zdajemy sprawę, ile osób chodzi do kościoła, ile nie chodzi, bo łatwiej powiedzieć, że jesteście tym katolikiem, a te wszystkie mniej dogodne aspekty bycia we wspólnocie, czy jakkolwiek to nie nazwać, to już jest trudniej to realizować i trudniej brać w tym udział, i może dlatego deklarujemy to na papierze, deklarujemy to słowem, a w rzeczywistości jest troszeczkę inaczej i właśnie pewnie dlatego ten ksiądz postanowił taką troszeczkę sensacją, troszeczkę innym podejściem do sprawy zainteresować, no chyba przede wszystkim młodzież do tego, żeby do tego kościoła zawitali, może dołączyli się do częstszego uczestniczenia we mszy świętej. No, ciężko mi powiedzieć. W Polsce jest to bardzo takie innowacyjne podejście. Inne podejście, nowoczesne podejście. No nie wiem, Amerykanie mają te swoje prześpiewane msze święte, gdzie murzyńskie chóry gospel wychwalają imię Pana, wyciągając dłonie ku niebu. No nawet z ciekawości, drążąc dalej ten temat, szukałem takich polskich mszy, podczas których śpiewa się właśnie, gdyby w stylu gospel, ale niewiele na ten temat znalazłem. No, jeżeli coś słyszeliście, coś kiedykolwiek widzieliście właśnie w tym stylu, to dajcie znać w komentarzach. Ja bardzo jestem ciekawy, czy coś takiego w Polsce funkcjonuje. W tych moich poszukiwaniach znalazłem taki zespół, już teraz dokładnie nie przytoczę, jak to się nazywało, ale coś chyba mały gospel, coś takiego, zespół, który swoim kształtem i tym, co prezentują scenicznie, przypomina taki zespół, który nazywał się Arka Noego, czyli dzieciaczki śpiewające właśnie pioseneczki i pieśni o tematyce religijnej. Wracając jeszcze do tego, że tak dużo Polaków deklaruje się jako katolicy, a to odchodzenie od kościoła jest coraz bardziej regularne, coraz częstsze i bardziej to jest zaobserwowane, to jestem bardzo ciekawy, ile będzie deklarujących się katolików w Polsce w momencie, w którym zostanie wprowadzony tak zwany podatek wyznaniowy, czyli coś, co jest w wielu europejskich państwach, chociażby po sąsiedzku u Niemców. Tak, wierzymy, więc my płacimy podatek, który zostaje przeznaczony dla naszego kościoła, a nie tak jak to jest dzisiaj, że państwo dotuje pieniążkami kościoły. Tak? Wtedy będzie taka sytuacja, że kościoły stracą to finansowanie od państwa, my będziemy musieli sami finansować ze swoich podatków kościoły i wtedy tak naprawdę zweryfikuje się liczba tych prawdziwych, gorliwych katolików, którzy będą przyznawać się tak stuprocentowo, że wierzą w to, co deklarowali od lat i że dalej wierząc chcą wspierać to, co istniało. Swoją drogą zastanawiam się, czy nie będzie też takiej sytuacji, w której to osoby mocno wierzące no nie będą chciały zapłacić tej kwoty, bo będzie ona dla nich duża, no bo wszyscy wiemy, że sytuacje rodzin w naszym kraju są przeróżne i na przykład w rodzinie, w której kilka osób wykonuje tą pracę o najniższej płacy i gdzie liczy się tam każdy grosz, no to oni będą chcieli oszczędzić na wszystkim i może nawet na tym spróbują zaoszczędzić. Ale ja podejrzewam, że przez długi, długi okres jeszcze żadna z partii politycznych nie ruszy tego drażliwego tematu, jakim jest finansowanie kościoła, do tego stopnia, żeby to zlikwidować całkowicie, tak? No mi się wydaje, że chyba tylko i wyłącznie lewica chce mocnym cięciem odciąć finansowanie kościołów, a im do władzy nie jest jeszcze tak po drodze, przynajmniej na chwilę obecną. Ale mówiąc już o polityce, o której zazwyczaj staram się nie mówić, a która coraz częściej pojawia się u mnie, to połączę te dwa tematy, czyli politykę i Kościół, i dołączę do tego aktualny temat, czyli święta i coś, co jest dla mnie zupełnie absurdalne, to ojejku, chciałem powiedzieć szopki, ale to nie są szopki, tylko mamy teraz w kościele groby pańskie, tak? To się nazywa grób pański i właśnie w ten wielki tydzień w okresie między piątkiem, Wielkim Piątkiem a porankiem niedzielnym, Wielką Niedzielę, wszyscy katolicy odwiedzają grób pański. No i jaka sytuacja zaistniała w tym roku podczas świąt wielkanocnych? Mianowicie taka, że niektóre te groby pańskie są bardzo, ale to bardzo kontrowersyjne, dlatego że pojawiły się w nich elementy związane ze Smoleńskiem, czyli jakieś elementy samolotów, tupole w tle, coś, co przywołuje po prostu tą sytuację, która jest do końca niedookreślona politycznie, bo tak trzeba to nazwać. I jeśli te wszystkie informacje o tych grobach takich w mniejszych miejscowościach jakoś tak bardzo jeszcze mnie nie zszokowały, to grób pański w stylu Smoleńska na Jasnej Górze zburzył troszeczkę moją krew i tak szczerze mówiąc nie wiem, co mam myśleć. No, jestem troszeczkę zbulwersowany, bo mimo wszystko księża powinni odcinać się od tej dyskusji, która budzi tak wiele kontrowersji, dlatego że jest jak gdyby punktem zapalnym kolejnej burzliwej dyskusji, która na pewno się pojawi. Już się pojawiają właśnie te informacje i podejrzewam, że w miarę czasu po świętach to będzie wracać, bo jest to troszeczkę niesmaczne i też jestem bardzo ciekawy, co wy myślicie na ten temat. Zostawiajcie w komentarzach swoje uwagi na temat tych grobów pańskich, które są powiązane właśnie ze Smoleńskiem.
I Ron Butterfly. Hey, Marge, remember when we used to make out to this hymn? Wait a minute, this sounds like rock and or roll.
Kolejny temat też będzie troszeczkę około polityczny, bo jak wiemy, politycy decydują o wielu dziedzinach naszego życia. I dzisiaj wyjeżdżając na polskie drogi, musimy być zaopatrzeni w prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, którym się poruszamy. Musimy udowodnić w razie kontroli policjantowi to, że ubezpieczyliśmy ten pojazd od wypadków. No tak, oczywiście na tych fantastycznych naszych drogich polskich drogach taka okoliczność może nas spotkać. Zresztą na każdych drogach na całym świecie, prawda? Wystarczy chwila nieuwagi, wypadek może się zdarzyć, także ubezpieczenie też musimy posiadać. Nasi kochani politycy obiecali nam, że od 2012 roku zacznie się jazda bez papierków, tak? No ktoś mógłby powiedzieć, że wow, ale super, nie będę musiał mieć prawa jazdy i tak dalej. Oczywiście ustawa ta musi zostać dopiero przegłosowana, ale jak jest już projekt, ustawa wydaje się taka dość interesująca, to podejrzewam, że będzie więcej zwolenników niż przeciwników tego, żeby wprowadzić to w życie. Jeżeli nastąpi taka sytuacja, że politycy to przegłosują, to nie będziemy potrzebować właśnie wtedy ani prawa jazdy, ani ubezpieczenia, ani dowodu rejestracyjnego i będziemy mogli poruszać się po polskich drogach, tak? No za dobrze by było, gdyby to wszystko było całkowicie niepotrzebne, bo będziemy musieli posiadać te dokumenty, tylko nie będziemy musieli wozić ich ze sobą w każdej sytuacji. No mi się zdarza zapominać dokumentów, ale ja należę do tych szczęśliwców, których to panowie policjanci nie zatrzymują, tak? Dobrze. Więc skąd taki pan policjant, który nas zatrzyma, będzie wiedział, że my to my? Panowie policjanci mają w swoich radiowozach komputery i w tych oto służbowych komputerach znajdą się informacje o pojazdach, o kierowcach, no po prostu wszystkie informacje potrzebne im do tego, żeby zweryfikować, że my to my. Tak? Już dzisiaj policja ma jakiś śladowy dostęp do informacji. No nie wiem, wiedzą, które samochody są kradzione, a które nie, bo wiadomo, że taka jakaś ewidencja jest prowadzona. Generalnie projekt tej ustawy będzie dotyczył centralnej ewidencji kierowców, tak? Jest coś takiego jak centralna ewidencja kierowców i pojazdów, czy pojazdów i kierowców. A nie, właśnie, już tutaj sobie podglądam ten artykuł i widzę, że są chyba dwie osobne instytucje, czyli centralna ewidencja kierowców i centralna ewidencja pojazdów, tak? Z czym to wszystko zjemy? Policja będzie miała dostęp do większej wiedzy niż ma dzisiaj. W ich systemie będą znajdować się informacje o naszym samochodzie, wszystkie numery identyfikacyjne, będzie informacje o aktualnych badaniach technicznych pojazdu, o ubezpieczeniu OC, które to jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym, oraz to, kto jest aktualnym właścicielem pojazdu. Pojawią się również informacje na temat kierowców, będzie zdjęcie, będzie numer PESEL, kategoria prawa jazdy, które mamy wydane i data wydania tego prawa jazdy oraz liczba punktów karnych, tak? No to liczbę punktów karnych to panowie już dzisiaj znają. Podejrzewam, że wiele innych danych też znają. No to najlepiej by się było spytać kogoś, kto pracuje w policji, w drogówce, jak wielka jest wiedza policjanta o danym kierowcy, jeżeli wprowadzi w system, no nie wiem, jego imię, nazwisko i PESEL. No trzeba by po prostu zweryfikować, ile już dzisiaj wiedzą, a ile będą wiedzieć. I to jest taka sytuacja troszeczkę niepokojąca, bo po prostu na podstawie naszych danych panowie będą mogli ogromny zasób wiedzy o nas posiadać i to zbliża nas wszystko do takiego systemu, w którym to państwo wie o każdym obywatelu wszystko. No, a to takie, no, bywa to niebezpieczne, prawda? Co jest tutaj śmieszne, to oczywiście będziemy musieli posiadać jakikolwiek dowód tożsamości ze sobą, czy to prawo jazdy, czy... No, prawo jazdy. No, prawo jazdy nie będziemy potrzebować, żeby ktoś stwierdził, że możemy pojazdem się poruszać, bo mają to w bazie. Ale będziemy mieć ze sobą na przykład dowód tożsamości, paszport, no nie wiem, jakąś legitymację uznawaną przez policję i to wystarczy do tego, żeby zweryfikować, że my to my. No ale z drugiej strony, jak mam wozić dowód osobisty, to nie mogę wozić prawo jazdy, prawda? Nie stoi to na przeszkodzie. Zresztą wydaje mi się, że ludzie, którzy zostali przyzwyczajeni do tego, żeby wozić większość dokumentów ze sobą, to będą to robić nadal. Wrócę jeszcze do tego, że ten system sprowadza się właśnie może nie do inwigilacji społeczeństwa, ale do posiadania tej wiedzy, która w każdej chwili może zostać wykorzystana. I nie tak dawno były jakieś pomysły na temat szkolnictwa, edukacji, żeby właśnie tam wprowadzić system ewidencji ucznia. Nie wiem, jak dokładnie miało się to nazywać, ale tak sobie to roboczo nazwę. System ewidencji ucznia, gdzie byłyby wpisywane wszystkie oceny nieobecności, uwagi, wszelkie, no nie wiem, jakieś badania okresowe, czyli kolejna baza danych o obywatelu. Obywatelu tak młodym i wyobraźcie sobie, że ktoś to wszystko będzie opracowywał, gdzieś to wszystko będzie przetrzymywane i teraz kwestia tego, czy te dane nasze będą szczelne odpowiednio, czy nic nie będzie w stanie gdzieś wyciec później poza te jednostki, które będą się tym zajmować. To jest pierwsze zagrożenie, a drugie zagrożenie to jest to zagrożenie, o którym mówiłem troszeczkę wcześniej, czyli to, że po prostu państwo i decydenci będą mieli dość sporą wiedzę o nas, no już bardzo wcześnie, a czym to grozi, to po prostu możemy już sobie tylko wyobrażać. No i to był ostatni z tych większych tematów, a na sam koniec bardzo króciutko opowiem Wam historię o tym, jak to w fantastyczny sposób trwonione są nasze pieniążki z naszych podatków, bo my utrzymujemy urzędników. No i wyobraźcie sobie, że na przykład w moim województwie Nie, w Polsce w styczniu bezrobocie wynosiło 13%. W moim województwie 16,5%, a w moim powiecie 23%. Czyli wyobraźcie sobie, że co czwarty dorosły osobnik zarejestrowany w urzędzie, co czwarty dorosły osobnik jest zarejestrowany w urzędzie pracy, bo po prostu jest to udokumentowane, to, że ktoś jest bezrobotny. Nie mówię już o tych ludziach, którzy wyjechali gdzieś zarobkowo, bo to jest kolejna partia ludzi do tego, żeby dorzucić ich do statystyk. Czyli bezrobocie jest tutaj ciągle problemem dość wysokim. I teraz o czym chciałem mówić? Chciałem mówić o powiatowych urzędach pracy, w których tak naprawdę oprócz tego, że pojawia się trochę ofert pracy, oprócz tego, że co jakiś czas pojawia się możliwość odbycia stażu, oczywiście jeśli ten staż sobie załatwimy, a z załatwieniem stażu bywa różnie, z roku na rok jest coraz trudniej taki staż pracy załatwić. Zresztą w tym roku urzędy pracy dostały bardzo małą dawkę zastrzyku gotówki i te wszystkie staże zostały obcięte do tego, że jest ich bardzo mało, jeżeli już są to dla osób, które nigdy takiego stażu pracy nie odbywały. No i tutaj akurat bardzo słusznie. I są staże, które trwają na przykład 3 miesiące, czyli jest to drobnostka w morzu potrzeb. Myślę, że przez 3 miesiące to tak naprawdę ludzie nawet tej struktury pracy nie mogą poznać do końca, nie mogą zaznajomić się z różnymi miejscami pracy, a już muszą ten staż zakończyć. A problem, o którym chcę wspomnieć, nie dotyczy może mojego regionu, ale wyobraźcie sobie, że głos Pomorza dotarł do takiej sytuacji, gdzie Powiatowy Urząd Pracy z Lęborka i z Bytowa zafundowały swoim pracownikom szkolenie w luksusowym kompleksie hotelowym. No i tutaj nie reklamujmy tego kompleksu. Znajduje się on pod Słupskiem. Koszt takiego szkolenia nie był mały. Pracownicy w tych luksusowych warunkach szkolili się. No była to konkurencja dotycząca bardzo trudnej sytuacji bezrobotnych. No i żeby tą bardzo trudną sytuację bezrobotnych ci pracownicy mogli zrozumieć, to wyszli ze swoich boksów pracy, ze swoich biur i po prostu w takie luksusowe warunki poszli, aby zrozumieć, że taki bezrobotny to jest osoba, której długo nie będzie stać, żeby w takich luksusach przebywać. Ja wiem, że urzędnicy urzędów pracy też nie są grupą, która zarabiałaby jakieś kokosy, bo akurat w urzędach pracy te stawki są odrobinę mniejsze niż w innych urzędach administracji publicznej, ale mimo wszystko uważam, że takie kursy, takie konferencje, szkolenia powinny odbywać się w miejscach jednak bardziej stosownych. Niekoniecznie powinny one opiewać w luksusy, ale ktokolwiek kiedykolwiek był na jakimś szkoleniu, ktokolwiek kiedykolwiek widział, jak takie rzeczy wyglądają, materiały, catering, miejsca, w których to wszystko się odbywa, to może złapać się za głowę, bo wtedy przeliczy to sobie wszystko na pieniążki i zda sobie sprawę, że to wszystko kosztuje krocie. Są to pieniążki, które można by było wykorzystać zupełnie gdzie indziej, które można by było wykorzystać w zupełnie innych sytuacjach i na zupełnie inne rzeczy. A jeżeli mówimy o walce z bezrobociem, to można by było je wykorzystać chociażby na to, żeby kogoś nawet na chwilę wspierać w tym, że ta osoba jest obecnie bezrobotna i tych środków do życia jak gdyby nie posiada. Są święta i powinniśmy się radować, a ja zafundowałem Wam na zakończenie taki mało optymistyczny akcent, ale będziemy sobie troszeczkę takich absurdów w naszym kraju krytykować. Może bez jakiegoś ostatecznego osądu, niech każdy to swoją miarą osądzi, niech każdy napisze, co na ten temat myśli. Są to takie tematy troszeczkę kontrowersyjne, troszeczkę do dyskusji, a na tej dyskusji nam zależy. Czasami trzeba spojrzeć na to troszeczkę inaczej. Chociaż najczęściej wnioski nasuwają nam się samej doskonale. Wiemy, co myśleć na ten temat, zgadzamy się z tym, co na ten temat myślą inni. Może dożyjemy kiedyś takiego momentu w historii naszego kochanego państwa, że będziemy jak najwięcej mogli decydować o tym, co i kiedy jest dla nas dobre, jak powinno wyglądać, a te pieniążki, które przeznaczamy chociażby na nasze podatki, będą funkcjonować w zupełnie innych obszarach i będą przynosić nam więcej korzyści niż teraz wydatkowane przez zupełnie kogoś innego. Ja już dziękuję Wam na dzisiaj. Mam nadzieję, że usłyszycie mnie niebawem. A na koniec krótka, ale jakże przyjemna i wesoła melodia, która niech prowadzi Was przez te święta i przez kolejne dni. Dla tych wszystkich, którzy będą słuchali mnie po świętach, pozdrawiam i do usłyszenia.